Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 42.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry, w 42. odcinku podcastu Klientomania. To jest już drugi odcinek drugiej serii podcastu, który nagrywam już od ponad 2 lat. Jeżeli do tego jeszcze dodam, że na rozmowę z dzisiejszym gościem czekałem 2 lata, to dwójka nabiera dzisiaj prawdziwej magii. Dotychczas w Klientomanii koncentrowałem się głównie na formie kontaktu z klientem. Razem z moimi gośćmi analizowaliśmy rozmaite strategie, technologie porozumiewania się, odnosiliśmy się do uwarunkowań, które kształtują zachowania i świat klienta. Ostatnio uświadomiłem sobie, że niewiele rozmawialiśmy o istocie komunikacji, czyli o jej treści. To w końcu ona stanowi materiał merytoryczny rozmowy i to ona decyduje o tym, czy wiemy jako klienci, co mamy w efekcie tego przekazu zrobić. Treść, czyli język porozumiewania, podlega ewolucji. Nowe technologie, zmiany pokoleniowe, zmiany zachowań, a nawet zmiany prawa generują nowe sposoby komunikacji. Jednocześnie odnoszę wrażenie, że kreatywność osób tworzących treści, jakie dalej przedstawiciel firmy ma przekazać klientowi, powoduje, że są one po prostu dla niego niezrozumiałe. Ozdobniki, rozmaite elementy, które są użyte celowo lub nie, tworzą wokół tej treści swoistą mgłę. Przez tą mgłę trudno jest klientowi dotrzeć do sensu przekazu. Okazuje się jednak, że od jakiegoś czasu firmy, a nawet instytucje publiczne pracują nad tym, aby język, którym rozmawiają z klientami, był dla nich zrozumiały. I właśnie o tym, jak to zrobić, rozmawiam z doktorem Tomaszem Piekotem z Uniwersytetu Wrocławskiego, językoznawcą i specjalistą od upraszczania języka. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Tomku.
Cześć.
Przedstaw się naszym podcastowym słuchaczom. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
Jestem językoznawcą. Językoznawcą z Wrocławia, to jest dość ważne. Wrocław, miasto spotkań, Krasnale, pomarańczowa alternatywa.
Ta historia.
No i na co dzień pracuję, czy nawet kierownicze pracowni prostej polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim na polonistyce. A po nocach na boku zajmuję się trenowaniem autorów tekstów, jak pisać lepiej. Mam też firmę, jestem współwłaścicielem firmy Logios od nowych technologii, od przetwarzania języka naturalnego.
Gdybyś był wodzem indiańskim, to jakie byś imię przybrał?
Gdybym był wodzem indiańskim, pewnie rodzice by mnie nazwali. Ten, który czyta między wierszami. Historia jest prosta. Dawno temu byłem takim zwykłym, prostym chłopakiem, który niczego nie rozumiał i co wypowiedź popełniał faux pas, albo kogoś ranił, albo kogoś krzywdził, albo kogoś nie ratował. No i postanowiłem się sobą zająć. Nakupiłem mnóstwo książek, później poszedłem na polonistykę. Najpierw, żeby mnie oduczyli mówić poszłem, bo ciągle mówiłem poszłem i nie wiedziałem, że tak się mówi tylko wtedy, kiedy idzie się krótko. Jak się idzie dłużej, to trzeba mówić poszedłem. No i dopiero później, kiedy już zaczynałem badania, trochę zmądrzałem i już wiedziałem, że między wierszami tak naprawdę mówimy czy piszemy więcej niż na powierzchni.
Bardzo mi się podoba ten argument. Czym cię ostatnio pozytywnie zaskoczył świat? Świat obsługi klienta, świat ten, który ciebie otacza?
2 zaskoczenia z ostatniego tygodnia dosłownie. Po pierwsze, jeden z klientów banku, dla którego pracuję od 2014 roku, wymyślamy nowy sposób pisania o finansach w Polsce, napisał na Twitterze, że jest zachwycony, bo przyszedł komunikat o zmianie przepisów prawa i wreszcie wszystko zrozumiał. Wiadomo, że mamy teraz różne dziwne nowe ustawy, regulacje i to jest bardzo trudne, a on wszystko zrozumiał. I to jest dziwne, dlatego że wszelkie doświadczenia moje mówią mi, że ludzie nie mówią o dobrych rzeczach firmom. I to jest smutna historia, ale też do lekarza nie chodzimy po to, żeby powiedzieć: panie doktorze, dziękuję, że pan mnie uzdrowił, już świetnie się czuję. Idziemy wtedy, kiedy jest źle, więc piszemy pewnie reklamacje od czasu do czasu, chociaż to też spada. Tak często zdarza się, że spotykam człowieka, który mówi: nie znoszę, jak te firmy piszą do mnie: drogi panie Tomku, przygotowaliśmy nową ofertę. Ale ja wtedy odpowiadam: jeżeli do nich nie napiszesz, to nic nie zmienisz, tak? A ten klient napisał, że jest dobrze. I to jest ciekawe. A drugie zaskoczenie było takie, że kiedy o tym opowiadałem na warsztatach, to ludzie mi powiedzieli z innej firmy, że to niemożliwe, to ustawka, sami sobie to napisali. Takie domniemanie złego człowieka i złej firmy, to mnie smuci najbardziej w Polsce, że my zakładamy, że po tej drugiej stronie, nieważne czy w firmie, czy w innym dziale, czy na ulicy, chodzą sobie ludzie, którzy są z założenia źli.
Słuchasz podcastu Klientomania.
No tak, coś w tym jest. Niektórzy nazywają to naszą polską specyfiką albo naszym polskim bagienkiem.
Mam jeszcze jedną rzecz, przypomniałem sobie, tak, to a propos żony, żona wiadomość mi przesłała niedawno i ta wiadomość jest taka. Szanowny kliencie, bardzo dziękujemy za złożenie zamówienia numer, tu leci numer. Niestety ze względu na bardzo dużą liczbę zamówień nie udało nam się go dzisiaj wysłać i zostanie ono zrealizowane z jednodniowym opóźnieniem, za co cię serdecznie przepraszamy. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Mamy nadzieję, że zaufanie do naszej firmy nie zostanie utracone. Język średni, tak, długie zdania, strona bierna, natomiast to, że firma przeprasza nas tylko dlatego, że się o jeden dzień spóźniła, to jest zacne. No i nawet wzruszyła mą żonę, bonito.pl. Podam nawet nazwę, bo to fajna sprawa. Książki przesyłają, więc można sobie poczytać.
Fajnie.
Dobra praktyka.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie, jakby pogłębmy jeszcze jedną rzecz, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Założyłeś pracownię prostej polszczyzny i tak się zastanawiam, czy to jest jakaś undergroundowa struktura Uniwersytetu Wrocławskiego, no bo od zawsze mi się kojarzyło, że językoznawcy stoją na straży poprawności języka, bronią pewnej tradycji i tak dalej, a ty tu mówisz o upraszczaniu. O co w tym wszystkim chodzi?
Pracownia Prostej Polszczyzny to oficjalna jednostka badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego, chociaż mieliśmy problem z nazwą poważny.
No bo brzmi bardzo
tak,
poważnie.
Tak, no Rada Wydziału miała problem ze słowem prosty, bo kojarzy się ze słowem prostacki. No tymczasem bardzo łatwo jest nam być prostym, bardzo odwrotnie. Bardzo trudno jest być prostym, a bardzo łatwo prostackim. Nawet ja te dwa wyrazy pomyliłem. To Da Vinci'emu przypisuje się taką złotą myśl, że właśnie prostota to jest ostatnie stadium wyrafinowania, że będziemy obaj tutaj prości na koniec życia, może, jak się uda. To jest dość trudne. No i ci nasi profesorowie pewnie w Radzie Wydziału się bardzo bali tej nazwy, ale udało się. Rzeczywiście jest taka klątwa czy przekleństwo polskiego językoznawcy, który od dawnych czasów, to jest konsekwencja tak naprawdę zaborcza, tak? Pozaborowa historia, czy porozbiorowa historia. Musi dbać o polszczyznę, o jej jakość, dlatego że język zapewnia nam przetrwanie narodowości, prawda, etniczności i tak dalej. No, czasy mamy trochę inne, więc przetrwanie nam zapewni skuteczna komunikacja. Ja takiego jestem zdania. Dlatego też wywodzę się z tego nurtu poprawnej polszczyzny. Też pracowałem w poradni telefonicznej, odbierałem telefony do dzisiaj. Zresztą można do nas zadzwonić. Jest na uczelni właśnie taka darmowa infolinia dla ludzi, którzy mają problemy językowe. I można sobie dzwonić i rozmawiać na różne tematy. Mamy stałych też klientów, bywalców, którzy do nas dzwonią. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że tu w ogóle nie chodzi o to, czy piszemy który przez okreskowany czy uotwarty, tylko chodzi o to, czy my się w ogóle rozumiemy, jak my siebie traktujemy nawzajem. I najpierw myślałem tylko, że to jest upraszczanie, że jestem tłumaczem z ichniego na nasze, że dla firm i urzędów zmieniam język tak, żeby wszyscy rozumieli, ale w pewnym momencie doszło do mnie, że to jest też trochę uszczerzanie komunikacji, że zamieniam komunikację tak, żeby była szczera, transparentna i taka czytelna też emocjonalnie. I tu wracamy do tego czytania między wierszami, bo bardzo dużo jest właśnie nieszczerości, złych rzeczy w komunikacji i międzyludzkiej, i firmowej pomiędzy wierszami.
No bo właśnie ja się zastanawiałem, mówiąc o upraszczaniu języka, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to czy nie za chwileczkę nie uciekniemy w to, w co wpadła Ameryka, prawda? Czyli mamy język brytyjski, angielski, i który został uproszczony do, no mówi się, takiego obrzydliwego wręcz, ubogiego, nieładnego języka amerykańskiego. Czy to upraszczanie właśnie nie będzie gdzieś nie prowadzi przypadkiem w takie zaułki?
Nie powiedziałbym, żeby wersja amerykańska angielszczyzny była jakoś bardzo rażąco prostacka, chociaż jest Wikipedia w wersji simple, prawda? I można sobie przyłączyć i zobaczyć, jak to wygląda. Największy postęp zresztą teraz w badaniach naukowych dotyczących automatyzacji upraszczania, także komputer coś przekłada na prosty. To są badania na tej właśnie prostej Wikipedii, która jest światem alternatywnym. Ale tak, rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy na świecie modę czy trend na upraszczanie komunikacji. Różnie się to nazywa, najczęściej plain language movement, tak się to nazywa, czyli ruch prostego języka. I teraz każdy kraj musi znaleźć sobie powód, dlaczego go wprowadzać. Amerykanie mają taki powód. Faktycznie połowa populacji już nie zna języka angielskiego dobrze. Tyle jest ludności napływowej. Więc to są problemy etniczne. Szwedzi na przykład mieli poważną wpadkę szwedzkiego ZUS-u. Już w latach 60., o wiele wcześniej, wysłali pismo, którego nikt nie zrozumiał, przeciążyli infolinię i stwierdzili, nie no, musimy zacząć pisać inaczej do ludzi, dlatego że tracimy dużo pieniędzy na obsłudze infolinii, na obsłudze tych spraw. Natomiast w Polsce mamy, wydaje mi się, zaszłości historyczne przede wszystkim, zwłaszcza w firmach. To znaczy sfera komercyjna działa w Polsce od roku 89 dobrze. Wtedy dopiero rodziły się języki komercyjne w różnych firmach. No i te polskie firmy miały do wyboru albo naśladować urzędy z czasów PRL-u, albo naśladować angielszczyznę taką trochę magiczno-marketingową z korporacji zachodnich, albo wreszcie, i to trwa od kilku lat dopiero w Polsce, wymyślić własny polski język komercyjny, polski język do klienta. Tak? Nie do petenta właśnie, tylko do obywatela, to urzędy, albo do klienta czy konsumenta, to firmy.
Ale czy jest to coś, co jest w tej chwili już opisane w jakiś sposób, jeśli chodzi o polski język, nazwijmy to marketingowy właśnie, jak to nazwałeś?
Język komercyjny.
Język komercyjny.
Czy język biznesu.
Język biznesu.
No więc badania pokazują, że nie istnieje coś takiego jak język polskiego biznesu, czy język polski komercyjny, jak przyjazna komunikacja komercyjna. Ona jest po prostu bardzo urzędowa. Mhm. Czyli i w Polsce, w polskiej przestrzeni publicznej rozmyta jest granica pomiędzy sferą gov a sferą com. Tak? Okay. Językowo jest rozmyta i obsługowo też jest rozmyta. I tak jak urzędy piszą do nas, uprzejmie informuje, iż należy dokonać wpłaty i tak dalej, czyli z tym całym barokowo-literackim językiem, tak samo dokładnie piszą firmy. Tak? Może być drobna różnica, że w takich listach otwierających, powitalnych zobaczymy bardziej marketing anglosaski. Cieszymy się, że jesteś z nami, jesteśmy najlepszą firmą w Polsce, witaj i tak dalej. Ale wystarczy, że nie zapłacimy 7 zł i już wchodzi nam urząd skarbowy z lat 60. czy 70. w tym języku. Czyli te dwie sfery są zupełnie wymieszane i firmy muszą zacząć szukać nowej rady. Jest impost, który próbował nawet pójść w tę stronę, że tam produkty do nas piszą, prawda? Zupełna nowość, nowa historia. Z paczkami może faktycznie paczucha do nas napisać, że już na nas czeka i żebyśmy ją uwolnili z tej metalowej skrzynki, bo się udusi, prawda? To jest trochę taki storytelling właśnie ratowania zwierzaczka, prawda? Ale czy, nie wiem, polisa może do nas pisać, że za nami tęskni i prześlij mi 100 zł, drogi Tomku, prawda? Czy rata kredytu może tak do nas pisać? No dyskusyjna sprawa. Więc firmy muszą znaleźć swoją własną drogę i albo pójdą w język bardzo kolokwialny, taki właśnie, no językoznawcy mówią, że jest to trudne słowo, będzie fraternizacja, czyli takie właśnie bardzo bratanie się, drogi Tomku, cieszymy się, że z nami jesteś i tak dalej. Albo pójdą w język bardzo oficjalny, ten urzędowy, i to mamy dzisiaj w Polsce, więc tu nie trzeba niczego wymyślać. Albo znajdą coś pomiędzy, pośrodku. Tak.
Mhm. Tutaj opcji jest bardzo dużo, bo jakby chociażby forma zwracania się po imieniu, czy panie Tomku, czy panie Tomaszu, czy Tomku, no to jest pewna forma, którą była próbowana przez firmy na przestrzeni lat. Powiem to więcej. Spotkałem się z firmą, która powiedziała podczas jakichś pewnych dyspozycji, jak ja mam szkolić swoich ludzi, że dla nich forma panie Tomku jest jak najbardziej, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że jakaś liczba klientów jest no niezadowolona z tej formy, ale oni są gotowi na to ponieść tą stratę, bo jednak większość klientów reaguje lepiej na to, czyli uzysk na tym jest dużo, dużo lepszy. To ja mam takie pytanie do doktora teraz. Potrzebowałbym właśnie diagnozę języka stosowanego przez firmy w komunikacji, w kontakcie, w komunikacji ze swoimi klientami. Jak pan, panie doktorze, to ocenia?
Jeżeli chodzi o komunikację pisaną, to jest komunikacja literacka ciągle. Czyli listy, maile, pisma, które dostajemy od polskich firm wyglądają, mówiąc brutalnie, jak strony wydarte z nadniemnym. Tam, gdzie autor miał problem z weną, opisywał przez 40 stron krzak, prawda, czy nenufary, tak żeby się skupić, skoncentrować, i on wraca wtedy na ścieżkę, mówiąc trochę żartobliwie. One są absolutnie najczęściej niedostosowane do skanowania wzrokowego. To, co jest przekleństwem naszych czasów, że przestaliśmy czytać na nurka, nie mamy czasu nurkować w tekstach, więc skanujemy na ulicy bardzo często przez skrzynce pocztowej w poszukiwaniu najważniejszych informacji, po to, by podjąć decyzję, czy to jest ważny tekst, żeby i czytać od razu, czy zostawić sobie na później. Więc na poziomie strukturyzacji tekstu zupełnie nie jesteśmy przygotowani do tej komunikacji. I oczywiście to jest konsekwencja zmian cywilizacyjnych. Tak rozpędziliśmy cywilizację, że nie jesteśmy w stanie teraz czytać tekstów pisanych po staremu. W dawnych czasach, kiedy mało osób pisało, mało osób czytało, to była komunikacja elitarna, wszyscy mieli na to czas. Wracam znowu, problemy historyczne. Polszczyzny oficjalnej przez większy czas nie było, tak? Chodzi o te 120 parę lat zaborów, więc trzeba było ją szybko później reaktywować na podstawie książek z domowych bibliotek po piwnicach gdzieś przechowywanych, prawda, w rodzinach. Więc ta polszczyzna jest ciągle bardzo ozdobna. Widać to po czym? Po tym przede wszystkim, że akapity nie zaczynają się kawa na ławę. Na przykład, szanowna pani, 3 marca na pani konto zwrócimy tyle i tyle pieniędzy, tylko szanowna pani, uprzejmie informujemy, iż widać tutaj literata, który próbuje, boi się, że to będzie za proste, próbuje ponawiązywać ładnie te akapity, pozwiązywać takim klejem literackim, i mamy zjawisko numer 1 na czarnej liście, spychacze informacji. Spychacze informacji, czyli właśnie takie rozbiegówki na początku akapitów, które są o niczym. To są puste słowa.
Rozumiem. Ale czy to jest właśnie bardzo duży problem z punktu widzenia klientów? Czyli, bo robicie w pracowni bardzo dużo różnego rodzaju badań. Czy badacie również w tym wszystkim odbiór klienta? Czy być może, a może klienci się już przyzwyczaili po prostu do tego, w jakiś sposób zaakceptowali to?
Tak, klienci na pewno się do tego przyzwyczaili, na pewno źle reagują, kiedy dostają zmienione pisma. To jest pewne.
Okay. Czyli nawet na lepsze to jest gorzej niż...
Mieliśmy takie słynne badania, co prawda fokusowe. Ja nie do końca lubię badania fokusowe, bo one są deklaratywne, ale zmieniliśmy formularz, wniosek na przykład o wydanie dowodu osobistego, i klienci wybierali w badaniach fokusowych jedną stronę maczkiem, tak, fontem ósemką, natomiast nie lubili tego samego formularza na 3 stronach, gdzie wszystko było ładne, czytelne, dużo światła. Więc jakby badanie deklaratywne pokazuje, że klienci lubią starą wersję. Mają maczek na jedną stronę i tyle, ale kiedy zmierzyliśmy czas ze stoperem, a później sprawdziliśmy liczbę błędów, no to ten formularz na 3 strony wygrał. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to badali behawioralnie. Nie interesuje mnie w gruncie rzeczy, co mówią klienci, czy mi się to pismo podoba, czy nie. Mnie interesuje, czy płacą więcej pieniędzy, na przykład, jeżeli to jest windykacja, albo nie przychodzą do oddziału z kartką w ręce, że ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie ważniejsze, czyli zachowanie, tak, działanie, czy behawior, niż deklaracje klientów. Mówię trochę wbrew trendowi ogólnemu rynkowemu, że ten klient jest ważny, on jest w centrum uwagi, prawda, i on mówi dużo, dużo różnych rzeczy. Natomiast jego zachowania mówią coś innego. Bardzo przepraszam, ale tak pokazuje moje doświadczenia i moje badania.
Nie, no nie masz za co przepraszać. Ja uważam, że komunikacja z klientem, faktycznie ona musi być przede wszystkim efektywna. Efektywna to wcale nie znaczy, że musi być miło. To znaczy, ma być poprawnie, klient ma wiedzieć, co ma robić. I jak rozumiem, bo chciałbym też spuentować to, co dotychczas powiedzieliśmy, i to, czym ty zajmujesz się w pracowni prostej polszczyzny i w zakresie upraszczania. Czyli tak naprawdę nie tyle o to chodzi, żeby język był prosty, żeby nie mylić z prostackim, ile żeby on był zrozumiany przez klienta w taki sposób, żeby tenże klient potrafił podjąć działanie najlepsze w jego interesie, czy najlepsze w danej sytuacji. O to chodzi.
Tak, chodzi o przeniesienie pisania czy rozmawiania na działanie. Jedna z ciekawszych definicji prostego języka czy efektywnej komunikacji mówi, że tekst zapisany efektywnie czy w sposób prosty jest taki, że czytelnik znajduje od razu informacje, których szuka i których potrzebuje, od razu je też rozumie i potrafi działać skutecznie na ich podstawie. To jest ważne, bo mamy też problem wtórnego analfabetyzmu, dość powszechnie dyskutowana rzecz w nauce. Mianowicie człowiek potrafi przeczytać tekst, wie, co to jest elektrownia atomowa, wie, co to jest wirus czy bakteria, ale nie potrafi działać na podstawie tego, co przeczytał. Nie ma czasu na działanie.
Zrozumienia w jakiś tam sposób.
Odniosę się tylko do tego bycia miłym. W efektywnej komunikacji musimy też być miłym, to znaczy jeżeli zaczynamy skracać teksty, jest mniej czasu na relacje i te teksty są bardziej suche i musimy je wzmocnić relacyjnie. I jedno z najważniejszych praw komunikacji w polskiej kulturze mówi, że twój wkład w komunikację nie może być taki, że ktoś traci twarz, czyli czuje się gorzej niż zanim się odezwałeś czy napisałeś, więc ten człowiek nie może czuć się gorzej, nie może czuć się poniżony, musimy to prostować. Ten sędzia Jarosław Gwizdak bodajże nazwał ten sposób myślenia o kontakcie z drugim człowiekiem w instytucjach skansenem relacyjnym. To jest skansen relacyjny. Dla nas język do tej pory był rekwizytem budowania autorytetu, a mamy poznać instytucje po działaniach, a nie po tym, jak piszą. Tak? Czy sędzia się ubierze w togę i nałoży sobie perukę, czy będzie tak jak w Finlandii w dżinsach i będzie w sądzie rodzinnym siedział na ziemi z dziećmi i sobie rozmawiał? Zupełnie jest to nieistotne. Ważne, jak on to będzie interpretował wszystko, co później zrobi i podejmie, jakie decyzje na tej podstawie podejmie.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Rozumiem. To przejdźmy w takim razie do następnego punktu, bo komunikacja mocno ewoluuje. To znaczy na przestrzeni chociażby mojej kariery, czyli ponad 20 lat, ona się bardzo mocno zmieniła. Będąc nawet w obszarze komunikacji takiej zorganizowanej już kilkanaście lat, pojawiły się nowe kanały komunikacji. Nowe formy komunikacji, pojawiło się nowe pokolenie, które, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy nawet nie używa telefonu do dzwonienia, a zupełnie w inny sposób wykorzystuje do kontaktu. Jak w takim razie zmienia się sposób komunikacji, czy język komunikacji marki w tej nowej rzeczywistości? Jak obserwujesz na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 20 czy 25 lat, bo to jest ten okres tej takiej bardzo dynamicznej transformacji, jak zmienił się, czy można zaobserwować jakieś takie bardzo wyraźne zmiany, czy etapy, czy jakieś symptomy, które opisują tą sytuację?
Rzeczywiście w komunikacji mobilnej zwłaszcza tekst, język powinien wyglądać zupełnie inaczej, dlatego że po pierwsze mamy miniaturyzację tekstu, więc zupełnie inaczej się go przetwarza, ale po drugie mamy tę nieszczęsną mobilność, czyli możemy czytać wszędzie, na ulicy, na przejściu dla pieszych, w drodze do metra, możemy dostać nagrodę Darwina za śmierć z głupoty, prawda? Tak. Czyli spaść gdzieś w przepaść, coś czytając, więc język powinien się zmieniać. I widać, ja mam wrażenie, że komunikacja w Polsce rozwija się spiralnie. Chociażby te zwroty takie poufałe, szanowny panie, zamieniamy na drogi Tomku, szanowny Tomku albo po prostu Tomku. 10 lat temu kilka firm to testowało w Polsce, nie udało się. Była cisza, spokój i później mamy Starbucks, tak. Imię na kubek. Po 10 latach historia zatoczyła krąg. Trochę inaczej wygląda, dlatego ta spirala do góry się to rozwija. I wszystko szło w tę stronę. Wszystko szło w stronę po pierwsze mocnego zmniejszania dystansu pomiędzy ludźmi w polskiej kulturze. Telefony komórkowe temu sprzyjają, bo badania, zresztą powtarzane już w kilku miejscach na świecie, pokazują, że prawdopodobnie przez to, że to jest jednak rzecz intymna, mamy tutaj telefony nie tylko do bliskich znajomych, ale też różne tajne kontakty. Mamy to w kieszeni, na udzie, blisko, pod stołem, na zebraniach z tego korzystamy, więc ludzie z telefonów komórkowych korzystają zupełnie inaczej niż z tradycyjnych kanałów, wszystkich pozostałych kanałów kontaktu i spodziewają się też bardziej intymnej komunikacji i są w stanie ją zaakceptować. Okay. To znaczy marka w takim razie powinna na urządzeniach mobilnych zastosować zupełnie inną strategię. Raz, że z powodu tej miniaturyzacji właściwie trzeba pisać już tylko podmiot orzeczenia, dopełnienie, tak? Czyli komunikować się samą główną myślą, ale po drugie wprowadzić tam emocje, które są właśnie trochę podstołowe. Tak? Czyli takie właśnie bardzo intymne, prywatne. I to działało sobie gdzieś w mniej więcej do 2005 roku w Polsce.
Możemy się wstrzymać jeszcze na tej właśnie intymności, bo zgadzam się. Telefon komórkowy, przepraszam, smartfon w tej chwili, bo już niewiele chyba telefonów komórkowych jest na rynku. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem w tym
jeszcze
momencie.
Jeszcze są ponoć fablety, nie wiem, czy dobrze mówię. Fablet.
Fablet?
Tak.
To chyba coś mnie ominęło. Natomiast, bo faktycznie telefony komórkowe są czymś bardzo osobistym, prawie że jak bielizna, powiedziałbym. To znaczy się pewnie niewiele jest takich rzeczy, które trafiają do toalety również. I zastanawiam się w związku z tym, bo...
I sprawiają, że ludzie tam dłużej siedzą. To jest ważne.
Ale to jest też jakby, bo ta toaleta zyskała nowe miejsce, bo to jest jakby miejsce no, pochłaniania również treści. Tak? Mhm. Dobra, ale wracając do poważnej rozmowy, mimo wszystko, jesteś poważnym doktorem, było nie było. Czyli do toalety wracamy.
Tak.
Jeśli chodzi o, bo ty skupiłeś się na słowie pisanym, że marki piszą, ale jednak telefony, które są, stały się bardzo osobiste, bardziej niż kiedykolwiek, nadal pozostają telefonem, czyli kanałem porozumienia się głosowego. W jaki sposób to wpłynęło właśnie na sposób komunikowania się firm czy marek? Czy według twojej opinii firmy zdały sobie sprawę z tego, że mogą klienta teraz złapać, że tak powiem, w dowolnej sytuacji, w dowolnym momencie? Czy one sobie zdają z tego sprawę według ciebie, w twoich odczuć?
Zdają sobie z tego sprawę, ale w niewielkim stopniu. To znaczy komunikacja głosowa, a też prowadzimy takie badania telefonów wychodzących na przykład i marketingowych, i obsługowych, niewiele różni się od klasycznej komunikacji takiej z telefonem na kablu z dawnych czasów. Nie ma tutaj wielkiej różnicy, nawet bym powiedział, że jest trochę mniej grzecznie, bo firma zakłada, że jak ktoś odbiera telefon komórkowy, to już go nie trzeba pytać, czy może rozmawiać w tym momencie.
No właśnie, to jest
a może być w różnej sytuacji, więc jest tylko delikatne przesunięcie, natomiast zdecydowanie zmienia się sposób pisania. To pewne, zwłaszcza, że jeżeli dodamy do tego, że trzeba na przykład napisać treść aplikacji mobilnej w firmie, no to tam już odpada w ogóle komunikacja wizualna. Nie ma właściwie miejsca na obrazki. Pozostaje, nie wiem, 6-7 słów, czasem kilkanaście tylko znaków. I to jest różnica duża. Ale tak jak powiedziałem, ten trend pojawił się dość szybko i zaczął wygasać z różnych powodów. Zaraz do tego jeszcze przejdę. Natomiast ważna rzecz, pojawiły się też takie podejścia bardzo ciekawe, które ja nazywam sobie trochę żartobliwie, gdzieś to usłyszałem, że istnieje takie słowo w ogóle mobile first.
Tak.
Więc jest to pisanie mobile firstowe. RWD dużo zmieniło i w CAG generalnie, WCAG 2.0, czyli te normy dostępności, też to, że tekst ma być odczytywany na wszystkich urządzeniach. I pisanie mobile firstowe, przepraszam za wyrażenie wszystkich słuchaczy, pojawia się coraz częściej. To znaczy ludzie piszą serwisy www, tak? Generalnie one są na pecety, ale już piszą z myślą o tym, jak to będzie odczytywane w wersji smartfonowej i to jest najważniejsze, tak jakby czytelnik dla nich. Tak powstawał serwis obywatel.gov.pl. To był ten pierwszy serwis w domenie gov, który jest nie tylko mobile firstowy, ale też jest właśnie w prostym języku napisany i z założeniem, że uwaga, urzędnik i obywatel korzystają z tych samych treści dokładnie. Nie ma czegoś takiego jak intranet, procedury, przepisy, tylko ty, urzędniku, wchodzisz na tę stronę, czytasz sobie o tym, jak, nie wiem, uzyskać paszport albo polskie obywatelstwo, kiedy chcesz o tym powiedzieć cudzoziemcowi i mówisz dokładnie tym samym językiem i ten człowiek też to czyta, czyli taka dwustronność wyraźna. Tak? To było założenie obywatela i wydaje się, że udało im się je spełnić, bo i dobrze się to czyta w wersji smartfonowej i na tabletach i na komputerach, ale też jest proste.
To ja pozwolę sobie na dygresję, bo skoro dotykamy tego tematu, czy uważasz, że... Bo to jest bardzo dojrzałe to, co powiedziałeś. To znaczy się z punktu widzenia jakby urzędów, które są nadal kojarzone jako struktury skostniałe. I mi się wydaje, że urzędy bardzo duży krok do przodu zrobiły w ostatnim czasie. Pytanie, czy współpracujesz też z biznesem? Czy biznes ma podobnie? Czy podobnie konstruuje swój, nazwijmy to, support? Czy nadal jednak funkcjonują procedury wewnętrzne, bazy wiedzy wewnętrzne, które są czymś zupełnie innym od tego, co dostają klienci na stronach internetowych i tak dalej?
To jest tak, że w firmach, z którymi współpracujemy, rzeczywiście jest intranet i są osobne procedury i te przepastne, to miszcze w segregatorach strasznych tekstów, które powinny działać właśnie w taki sposób, jak to opisałeś. Natomiast kiedy idziemy na infolinię pooglądać, co ludzie robią, kiedy odbierają telefony, to oni w ogóle nie korzystają z tych segregatorów czy z intranetu, tylko albo odpalają swoją własną aplikację bankową, żeby zobaczyć, jak to działa i pokazać klientowi. To, mhm. I to są doświadczenia takie graniczne, bym powiedział, no bo pytanie, czy pracownik w firmie może wyświetlać swój własny stan konta, prawda? Ale tak robią, takie aż praktyki widzieliśmy czasem.
Czyli to jest kreatywność.
Tak, to jest kreatywność. Albo rzeczywiście wchodzą na stronę, którą widzi klient i go próbują prowadzić na zasadzie takiej audiodeskrypcji, więc... Jedno to jest oficjalne stanowisko, czy to, co się dzieje w firmie, tak? Natomiast druga sprawa to, jak pracują ludzie na froncie. Tak? Z ważnych obserwacji wygląda na to, że mamy w Polsce paradoks, dlatego że wszędzie na świecie urzędy naśladowały firmy, żeby pisać przyjaznym językiem. Tak? Czyli bank fajnie sobie pisze i jakieś ministerstwo czy urząd na świecie naśladuje te wzorce. U nas jest dokładnie odwrotnie. Też z powodów historycznych i zmiany języka tak naprawdę polegają na zmianie mentalności czy kultury organizacji, więc to jest bardzo trudne, czasochłonne, nie da się tego wskaźnikować, no bo jak pokazać, że zmieniliśmy doświadczenia klientom tak w twardych wskaźnikach, tak w twardych danych, więc o wiele ważniejsze są w tym względzie polskie urzędy, chociażby Ministerstwo Finansów, które z Bankiem Światowym robi szalony moim zdaniem eksperyment, dzieli 150 tysięcy dłużników podatkowych na 10 grup i do każdej grupy wysyłają inne pismo z inną techniką behawioralną. I tam to zielone światło idzie z góry. Tak? Jeżeli szef mówi, tak, minister mówi, że zmieniamy, to zmieniamy i zaczynamy działać. Natomiast w bankach, firmach, w korporacjach jest o wiele gorzej, jest to o wiele bardziej skostniałe i teraz my pokazujemy na warsztatach to, co robią polskie urzędy, żeby ich bardziej onieśmielić jeszcze, dlatego że tam jest większy opór, bo co powie prawny, co powie compliance. No i pamiętajmy o tych wiecznie czuwających nad polskimi firmami regulatorach, prawda? Każda branża ta główna ma swoich regulatorów, którzy zmuszają firmy do dopisywania kolejnych paragrafów do umów. No i to nie jest za przyjemna sytuacja komunikacyjnie też.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Dobrze, ja bym chciał teraz troszkę wrócić do naszych tematów kanałów komunikacji i form z nich związanych i tu chciałbym znowu pogłębić troszkę, ja wiem, że uciekasz cały czas w tematy bardziej pisane, bardziej tekstowe, natomiast wiem, że ostatnio dużo uwagi poświęcasz infoliniom, generalnie kontaktowi telefonicznemu i na nim chciałbym się przez sekundę skupić. Jak oceniasz tą komunikację właśnie telefoniczną i język, który oczywiście jest tam stosowany. Chciałbym zapytać ciebie jako klienta bardziej, jako klienta językoznawcę, niż jako osobę, która jakby próbuje pewne rzeczy argumentować od strony biznesowej. Mhm.
Gdyby miał powstać film o polskich infoliniach czy call centrach, to chyba nazywałby się zbotowani. Dlatego, że mam nieodparte uczucie, że po drugiej stronie jest bot. Jest automat. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mówią tak samo. Nie tylko w obrębie jednego podmiotu, w jednej firmy, tylko wszystkie firmy mówią tak samo. Zawsze, kiedy dzwonimy do kogoś, to ktoś nam wmawia, że jest naszą matką i mówi, że się o nas troszczy, że w trosce o najwyższą jakość usługi rozmowa będzie nagrywana i to wszystko jest tak samo skonstruowane. Ludzie też zmieniają intonację. Jest ta słynna infolinijna intonacja tak. Obśmiana nawet w kabaretach, więc jak to się dzieje, że rozmawiam sobie z pracownikiem w czasie tak zwanych podsłuchiwaczek i on jest świetnie mówiącym, żartującym, młodym człowiekiem, a kiedy włącza mu się to czerwone światełko, to zaczyna mówić w przedziwny sposób.
Tak zwana melodia telemarketera.
No właśnie, jak komputer. I nawet wiem, mam takie wrażenie przynajmniej, że wiem, w nauce nie można mieć pewności, skąd to się wzięło. Wzięło się to stąd, że kiedy pojawiły się znowu w tych latach 90. pierwsze polskie infolinie komercyjne, to było średnio z jakością pracowników. I trzeba było tych pracowników nauczyć ogłady, kultury i powstały skrypty. Moim zdaniem jedna z gorszych wersji, jak oskryptować komunikację infolinii, czyli skrypty, w których są konkretne wypowiedzi, których pracownik musi się nauczyć. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś jest dobrze wychowany, dobrze wyedukowany przez rodziców albo przez szkołę, to jego w ogóle nie trzeba uczyć, jak ma się witać, jak żegnać, jak przepraszać. On jest dobrze przygotowany do tego rodzinnie czy edukacyjnie. Tylko trzeba go znaleźć w rekrutacji i sprawdzić, czy on to potrafi. Natomiast jeżeli mamy pracownika, co do którego nie wiemy, czy jest tak wychowany, czy nie, albo mamy takie podejście w stylu, że zatrudniamy na infolinii tak zwaną tanią siłę roboczą. Bardzo mi przykro, kiedy ktoś tak podchodzi do pracownika. Nie wiem, studenci rotują i tak dalej. To niestety trzeba jak tego konia wyciszyć tymi klapkami z boku, oskryptować maksymalnie, podać trzy frazy, których ma się nauczyć i wtedy to są pracownicy, którzy też po kilku miesiącach czy po roku, zwłaszcza dzisiaj, zmieniają pracę, odchodzą, więc nie ma co w nich inwestować i lepiej dać im skrypt z konkretnym scenariuszem do tego, żeby ten ktoś mówił. Natomiast są firmy, które tak inwestują w pracowników na infolinii, tak chcą ich zatrzymać, że tam ludzie pracują i to było dla mnie szokiem, że można spotkać pracownika infolinii, który pracuje od 6 lat na infolinii i cieszy się w ogóle i jest dumny z tego, że tam pracuje. Dobrze zarabia, ale też ma tak naprawdę nie ma skryptu, tylko ma ramy, w których ma się zmieścić, jeżeli chodzi o jakąś mapę rozmowy, co ma robić. Natomiast wszystkie decyzje nie biznesowe, nie merytoryczne, czyli etykietalne, grzecznościowe są po jego stronie. Czy on powie panie Tomku do kogoś, czy on powie szanowny panie, proszę wybaczyć, czy zechciałby pan i tak dalej, są po jego stronie. On musi na zasadzie lustra trochę dostosować się do tego klienta, ale on w takim razie musi być w rozmowie i musi być też nad nią, obserwować tego klienta i go zrozumieć. Przez telefon jest to bardzo trudne.
Wiesz co, myślę, że to są jakby dwie rzeczy. To znaczy pierwsza sprawa to jest tempo w ogóle wdrożenia nowego pracownika do pracy. I powiem tobie, że miałem kiedyś pod taką historię, zresztą tutaj można dostać po głowie, bo jesteśmy na Śląsku, tak?
Tak,
na Śląsku.
Jesteśmy na Śląsku.
Nie, bo tu jeszcze można, jest Zagłębie, tak? I nigdy tego nie potrafię zrozumieć, gdzie jest ta granica i tak dalej. Dlatego, że można dostać po kubku przez przypadek. Natomiast tu prowadziłem szkolenie też wdrażające pracowników do pracy na infolinii. I stworzyliśmy pewne ramy, bo ja zawsze pracowałem na ramach, na takich bardziej szerszych, na pewnych swobodnych strukturach, czyli są pewne etapy rozmowy, są pewne elementy rozmowy, które po prostu muszą być z różnych powodów. I okazało się, że czy to z powodu złego przygotowania, o których powiedziałeś, ci nowi pracownicy nie byli w stanie, nie byli gotowi na kreatywność, żeby poprowadzić rozmowę. I oni musieli dostać po prostu skrypty rozmów napisane na kolanie, żeby je powtarzali. I to wtedy, w tym momencie odkryłem, że skrypty są dobre, bo one przełamują pewną obawę.
W pierwszych tygodniach pracy.
Tak? Tak. Druga rzecz, następuje druga historia. Kiedy ktoś pracuje i powtarza sprawdzone elementy rozmowy, one tak mu się wryją w głowę, że, i to jest historia z Wrocławia w ogóle, kiedyś robiłem też tam długi projekt i szedłem wzdłuż rynku i patrzę, mijałem co chwilę jakiegoś osoby, a ktoś mi zaczyna, po prostu mówi niemalże do siebie skryptem rozmowy bankowej, żeby było jeszcze śmiesznie. Oni są, wiele osób jest po prostu już tak nauczonych, jest to po prostu nawyk. Oni potrafią odebrać telefon w domu i się przedstawić nazwą banku. Więc myślę, że to oskryptowanie jest też efektem pewnej rutyny najzwyczajniej w świecie.
Tylko problem polega na tym, że jeżeli dajemy człowiekowi nawet i trzy frazy, jakich może używać do wyboru, on zawsze wybierze pierwszą, żeby sobie to zoptymalizować.
Tak.
To jest po pierwsze.
Tam, gdzie jest bezpiecznie.
Tak. Po drugie, z taką automatyzacją tracimy aktywne słuchanie, więc taki człowiek nie usłyszy, że kobiecie w tle płacze dziecko albo szczeka pies, żeby o tym się pogadać, jaka to rasa, bo ja też mam psa przez chwilę, jeżeli jest miejsce na to, tak? Tracimy aktywne słuchanie, które jest najważniejsze do zdiagnozowania typu klienta. A problem polega na tym, mówiliśmy o tych trendach w komunikacji, że jeszcze do końca lat ubiegłego wieku te skrypty załatwiały 90% klientów rzeczywiście, tak zwanych szarych klientów. Klienci się niczym nie różnili. Takim skryptem można było z nimi rozmawiać. Natomiast dzisiaj mamy mocne różnicowanie, ruchy takie podskórne wśród tych szarych i już jest ich coraz mniej. Może w Polsce około 60% i zaczyna się to rozchodzić w różne strony. I teraz bardzo ważne, żeby rozpoznawać po pierwsze VIP-ów pragmatycznych, czyli osoby, które pełnią w hierarchii społecznej wyższe stanowiska, mają pieniądze i tak dalej, i rozmawiać z nimi trochę inaczej, dostosować się do nich. Ważne, żeby rozpoznawać też wiek klienta. To jest to, co znowu po staropolsku ktoś nazwał silver economy, prawda? Czyli ta siwa ekonomia. Tych klientów będzie coraz więcej i z takimi osobami trzeba rozmawiać zupełnie inaczej, wolniej chociażby na infolinii i z grzecznościowym trybem przypuszczającym, czy zechciałaby pani podać na przykład PESEL, tak? To jest następna sprawa. Trzeba rozpoznawać także luzaków, których jest coraz więcej na infoliniach. To jest to młode pokolenie, które się brata z każdym i chce przejść na ty i później na Facebooku tych konsultantów próbuje wyłapać. I nie dlatego, żeby ci młodzi pracownicy infolinii się też bratali, tylko żeby ich nauczyć rozpoznawania podstawowej socjotechniki, mianowicie przez bratanie do fraudu jest bardzo blisko, tak? I to, co później można zrobić z takim człowiekiem przez Facebook, to jest dość istotna kwestia. No i wreszcie trzeba rozpoznawać jeszcze kolejny ruch wśród tych szarych klientów. Klientów, których mieliśmy zawsze, klientów wykluczonych branżowo, tak? Ludzi, którzy mają problem z finansami w bankowości, z ubezpieczeniami, z prądem w firmach energetycznych, tak? Dlatego, że nimi się trzeba zaopiekować, tak? Trzeba im pokazać trochę nauczycielsko, o co w tych wszystkich procesach chodzi. No i wreszcie przedostatni typ klientów to są klienci, którzy są z kolei wykluczeni technologicznie. To są te mody na techy wszystkie, insurtechy, fintechy i tak dalej. Dzisiaj bank ma podwójnie wykluczonych klientów częściowo. Dawniej byli tylko ci, którzy nie rozumieli finansów, a dzisiaj są też ci, którzy nie rozumieją aplikacji. Nie używają tych aplikacji, nie chcą używać żadnych aplikacji. I żadne wirtualne oddziały są im do niczego niepotrzebne. Oni przychodzą do oddziału, żeby sobie o czymś porozmawiać, więc mnożenie czy zmultiplikowanie tego wykluczenia jest poważnym problemem i pracownik musi to rozpoznać. No i wreszcie ostatni trend, przepraszam, będę kończył od 2005 roku, bo kiedyś o tym też mówiliśmy, przed chwilą właściwie nawet nie kiedyś, mianowicie społeczeństwa w Europie przynajmniej, ale też na świecie, a zwłaszcza w Polsce się, przepraszam, będzie politycznie prawicują, czyli konserwatyzują i ta moda na bratanie, spoufalanie zaczęła w Polsce wygasać właśnie w okolicy 2006-2007 roku i zaczęli się pojawiać klienci, którzy, cytuję teraz, życzą sobie bardziej tradycyjnego, patriotycznego podejścia do komunikacji. Kiedy firma pisze SMS na stronie internetowej albo w systemie, czeka już na ciebie nowy regulamin, zajrzyj tam i zobacz, to po staremu SMS, prawda, to ta kieszeń, tak, jest fajnie. Ale nagle pojawiają się reklamacje, że krówek nie pasaliśmy, ja sobie nie życzę, żeby ktoś tak do mnie pisał. I tego jest coraz więcej. I takie reklamacje już też widzę u naszych partnerów, z którymi współpracujemy. I nawet przeprowadziliśmy z jednym z nich eksperyment. Mianowicie raz napisaliśmy perty, były reklamacje od tych prawoskrętnych klientów, jeśli tak można powiedzieć. Ale następnym razem napisaliśmy per pan pani, grzecznie, bardzo grzecznie, tak jak powinno się pisać w naszej kulturze. Dostaliśmy reklamacje od tych milenialsów albo tych jeszcze to się alfabet już kończy, prawda, w nazwach pokolenia, że przecież dlaczego mój kochany, moja kochana instytucja, tak, mój ziomeczku, dlaczego już tak do mnie piszesz, jakbym był stary i brzydki. No i to jest poważny problem. I teraz co taka firma ma zrobić, skoro dawniej miała jedną strategię, albo się ziomkujemy, albo sobie panujemy. Skrajna personalizacja, to jest jedyna rada, czyli
tak, dokładnie.
Kiedy w systemie informatycznym, w serwisie www. klient zakłada po raz pierwszy konto, tam trzeba dać do wyboru. Czy chcesz, żebyśmy do ciebie pisali, zwracali się wszędzie per Tomku, panie Tomku, wielmożny panie, tak, szanowny panie i tak dalej. I to trzeba zapamiętać i zmusić wszystkie kanały do tego, żeby tego przestrzegały. Jak idę do placówki, to oni tam od razu powinni wiedzieć, skoro już potrafią niektóre placówki rozpoznać moją twarz, tak, i nie powiedzieć, panie Tomku, mamy już nową propozycję kredytu, to niech tam im się wyświetli, że ja sobie nie życzę, żeby do mnie tomkowali.
Tym bardziej, że dzisiaj jest to możliwe.
Oczywiście jest to możliwe technicznie, natomiast problem jest taki, że większość polskich firm ma 7 systemów z różnych czasów. Tak. 3 zapyziałe, 2 nowoczesne i teraz ciężko albo trzeba zrobić nakładkę, która to technicznie zintegruje, albo trzeba to, przepraszam, metodą rolniczą zaorać i zbudować zupełnie nowy system. I to jest już bardzo drogie. Takie zmiany, żeby chociaż rozpoznawać płeć po PESEL-u, tak, i pisać nie z ukośnikami, czy nie państwo, czy nie szanowny kliencie, to są już zmiany bardzo kosztowne w technologii, tak, w systemach.
No właśnie, bo z jednej strony one są proste. Dzisiaj technologia jest już, mówimy tu o sztucznych inteligencjach, o wirtualnych asystentach, botach i tak dalej. Faktycznie mówi się o automatyzacji procesów, natomiast no, wywalamy się na prostych rzeczach, można powiedzieć, tak?
Ale to jest problem o wskaźnikowania zmiany mentalności czy kultury organizacji, bo jak przekonać zarząd, że ma wyłożyć, nie wiem, 500 tysięcy na nowy system, mm-hmm, tylko dlatego, że nie rozpoznajemy płci po PESEL-u? I jak przekonać zarząd, że to jest ważne i potrzebne, bo klienci będą po prostu więcej kupować, dlatego że do nich zwrócimy się personalnie?
To może ostatecznie zarządy ciągle jeszcze nie postrzegają obsługi klienta i roli klienta faktycznie jako centralnego punktu. Mówi się co prawda o customer experience, o kliencie w centrum uwagi, ale czy przypadkiem nie masz takiego odczucia, że to jest bardziej hasło cały czas niż
oczywiście to jest modna etykieta. Mhm. W większości firm nic to nie znaczy.
Zarządów, nie?
Firmy ciągle sprzedają usługi i produkty, tymczasem nie zauważają, że albo te usługi i produkty są tak skomplikowane, że ludzie nie odróżniają jednego od drugiego. Kiedy ja idę do 8 banków w ciągu dnia wybrać sobie pożyczkę hipoteczną, tak, to dostaję tak skomplikowane oferty, że nie jestem w stanie na końcu dnia powiedzieć, który bank mi co proponował. Czyli przestajemy odróżniać produkty i usługi, natomiast bardzo dobrze ciągle mamy to w genach, to jest nasza biologia, odróżniamy doświadczenia dobre i złe. Więc apel byłby taki, żeby firmy zaczęły sprzedawać doświadczenia, nie produkty i usługi, bo doświadczeniami będą się różnić, produktami, usługami nie ma szans.
Dobrze, to jeszcze, ponieważ jeszcze w kolejce mamy kilka innych kanałów komunikacji, ale jeszcze wrócę do telefonu na sekundkę. Pracujesz z firmami, dużymi firmami komercyjnymi. Nad jakimi elementami językoznawca pracuje właśnie z firmami w zakresie infolinii?
Po pierwsze, słuchamy rozmów, by sprawdzić, czy ludzie mówią prosto. Czy nie ma tam niepotrzebnej żargonizacji, czy nie ma klątwy wiedzy. To Pinker fajnie nazwał w książce Piękny styl. Klątwa wiedzy, czyli znam się na rzeczy, więc zakładam, że ty też się znasz na rzeczy i rozmawiamy tak bardzo mądrze, a po drugiej stronie niestety ktoś się na tej rzeczy nie zna. Ale okazuje się, że tu całkiem dobrze sobie radzą nasi telefoniści, dlatego że muszą się tam dogadywać z tymi ludźmi po drugiej stronie, więc nie mają problemu z trudnością, natomiast mają problem z relacyjnością. Rzeczywiście nie zauważają, że ktoś mówi wolno, że ktoś mówi szybko, ba, nie zauważają nawet, że ktoś jest na autostradzie i nie może w ogóle rozmawiać, że ma jakiś problem. Nie rozpoznają typów klientów, nie rozpoznają, czy ktoś ma poglądy takie, owakie, żeby nie zabrnąć za bardzo w tym spoufalaniu się.
Czy to są elementy według ciebie wynikające z braku świadomości, niewiedzy?
To są elementy raczej wynikające z oskryptowania i wyłączenia aktywnego słuchania, to znaczy...
Może zarządzania?
Tak, zarządzania w ogóle infolinią.
Tak, ale też postawionymi celami, typu jeżeli zadzwoniłeś, to musisz tą rozmowę przeprowadzić do końca za wszelką cenę, bo jesteś rozliczany z ilości faktycznie rozmów do bazy, a nie z...
Plus sprzedaży tak naprawdę, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, nawet infolinie obsługowe muszą sprzedawać, inaczej by się nie opłacało, więc tak naprawdę korzystanie z tych momentów sprzedażowych jest bardzo ważne. I tu mamy kilka problemów. No na przykład dobrą jakość infolinii na świecie, wszystkie badania to pokazują, poznaje się po tym, że konsultant rozmawia z człowiekiem i go nie weryfikuje. Czyli opóźnienie momentu weryfikacji to jest tak naprawdę wysoka jakość obsługi. To znaczy, że to, że ja mogę z tobą rozmawiać, kiedy do mnie dzwonisz i nie potrzebuję twoich danych, żeby ci powiedzieć tak, odpowiedzieć na twoje pytania, to jest wysoka jakość obsługi. No a z drugiej strony oczywiście przecież firmom zależy na tym, żeby jak najszybciej człowieka zweryfikować, żeby mieć tak jakby na pulpicie wszystkie informacje o nim i sprawdzić, co mu w takim razie można dzięki temu dosprzedać. Jest to sprzeczne, ale niestety to podejście z szybką weryfikacją jest typowe dla infolinii urzędowych. Tam najpierw sprawdzam, czy ci się należy ta rozmowa i obsługa, więc podaj mi swoje dane, PESEL i tak dalej, dopiero później ci obsługuję. Tak? To jest GOV podejście, a nie COM. I na tym polega problem.
Słuchasz podcastu Klientomania.
A co z IVR-ami?
Ach,
to jest... Rozumiem, patrzymy na zegarek, tak?
To jest długi, trudny temat, ale tak. IVR mógłby być napisany na pewno lepiej. To po pierwsze, mógł być relacyjnie napisany. W ING Banku Śląskim zmieniliśmy powitanie, bardzo ciekawe. Dzień dobry, o czym będziemy rozmawiać? To był nasz najciekawszy pomysł z warsztatów. Mogę też o tym powiedzieć i warto sobie tego IVR-a posłuchać, bo to pisaliśmy z konsultantami na warsztatach. Wszystko, co tam się dzieje. To jest pierwsza sprawa, żeby on nie był szablonowy i schematyczny.
Wiem, prosta informacja o nagrywaniu rozmowy. Pamiętam, mówię, ale fajne. No i pamiętam, że potem jakby podzieliłem się z tym, że oni tak fajnie to zrobili. No, byłem tam.
Druga sprawa, IVR można, mówiąc po staropolsku, obrędować fajnym głosem. akurat w tym banku, o którym powiedziałem, na IVR-ze po prostu jest jedna z pracownic, tak żeby wszyscy czuli wspólnotę, tak, z tą osobą, i to jest fajne, ale można też zatrudnić bardzo ciekawy głos, znany głos na przykład, i żeby ten IVR brzmiał znajomo, tak? Jest przyjemnie, ludzie wtedy chcą słuchać. No jeden z banków też coś takiego chyba zrobił, prawda?
No się kiedyś była w ogóle taki standard, że się zatrudniało głosy, nawet nie z banku głosów takich, powiedzmy, komercyjnych, tylko że faktycznie to musiał być jakiś znany aktor i tak dalej. I faktycznie banki, telekomy stawiały. Dzisiaj nawet w tramwajach w Łodzi przecież Zimoch zapowiada, metro był niedźwiecki.
Ale właśnie nie mogę się doczekać sytuacji, namawiam do tego kilka firm, żeby nie chodzi o IVR, tylko już o koniec rozmowy, te wszystkie zgody, tak? Ten cały bełkot prawniczy, który tam jest, po pierwsze napisać fajnie, a po drugie zatrudnić znanego aktora, wyobraźmy sobie, nie wiem, Krystyna Janda, i wtedy ten pracownik mówi, no to ja już prawie panu dziękuję, już prawie podpisaliśmy umowę, proszę teraz posłuchać oświadczeń, które przeczyta ktoś tam. I ona się wtedy odpręża, tak, a Krystyna Janda czyta teatralnie, recytuje pięknie napisany tekst, jest atrakcja, wszyscy chcą dobrnąć do końca, nie mówią dalej, dalej, proszę to puszczać. Zupełnie inna historia i można to rozegrać komunikacyjnie, relacyjnie inaczej.
Dobra, idziemy do e-maila.
Tak.
Witam.
Dzień dobry. Naprawdę maile można pisać od dzień dobry, stawiać tam wykrzyknik, staropolski wykrzyknik, nie ma tam żadnych emocji. Nie jest tak, że w polskiej kulturze pisaliśmy z wykrzyknikiem mamo do mamy, a mamo z przecinkiem do teściowej. Nie wierzmy w to, bo to jest zwyczaj anglosaski. Zaczynamy od dzień dobry. Nie mamy problemu, dlatego że w polskich firmach, instytucjach pracuje się tylko w dzień, więc nawet jeżeli klient sobie to w nocy otworzy, my ciągle pisaliśmy w dzień dobry pasuje. Nie musimy rozpoznawać płci, jeżeli płci nie znamy, prawda? Świetna forma. No, witam, witam, znęcali się już językoznawcy, moi koledzy, koleżanki.
Dlatego specjalnie to podniosłem.
Jeżeli ktoś lubi angielszczyznę, no to wyobraźmy sobie, że piszemy do kogoś po angielsku welcome, przecinek, i zaczynamy mail. No to jest dokładnie gafa z tego samego poziomu.
Dobrze. No to jedźmy w takim razie, nie będziemy się długo zatrzymać.
Ale o mailach, bardzo ważna rzecz. 10 lat temu próbowaliśmy w Polsce, my, językoznawcy, znaleźć lepszy odpowiednik dla słowa e-mail, żeby on nie brzmiał tak po angielsku, i miało się to coś nazywać listel, czyli list elektroniczny. Listele wysyłamy. Trochę szkoda, że do tego nie doszło, dlatego że przez to, że mówimy mail, zapomnieliśmy, że to są tak naprawdę listy, że ciągle zasady korespondencji, czyli zasady epistolarne w tych listach powinny się pojawić. Co to oznacza? To oznacza, że lepszy mail jest wtedy, kiedy ma PS na przykład, tak?
Tak.
Dostałeś kiedyś PS?
Nie, ale ja bardzo często używam, i to jeszcze z cyferkami.
No i to, no właśnie,
jest dużo dygresji.
Tak, ale to są różne takie półsłużbowe, natomiast firmy, dlaczego firmy nie piszą do nas maili z PS-ami? Mamy narzędzie do wykorzystania, tak? Jest sekcja, w której można puścić oko do kogoś na przykład, tak? I o to tutaj chodzi. Sprawmy, i to będą dobre maile, żeby maile wyglądały jak dawne listy, będzie lepiej. W dawnych listach trzeba było, zanim się kogoś pożegna, poprosić o pozdrowienie trzech osób z rodziny, tak? Pozdrów babcie, Zosię i Kasię, po to, żeby zapinać relacje.
A powiedz mi, bo ja zacząłem stosować osobno. Ja mimo wszystko funkcjonuję w relacjach biznesowych większość i zacząłem stosować pewien styl, który zaczerpnąłem od moich znajomych z Europy Zachodniej. Czyli bardzo często, jeżeli powiedzmy długo z kimś nie komunikowałem się, nie kontaktowałem się, to pytałem, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Czyli ja wiem, że możesz to potraktować w tym momencie jako pewien rozmydlacz.
Nie, to nie jest rozmydlacz.
Ale co sądzisz generalnie o tego typu formie? Ja rozumiem, że może nie marki, takiej dużej marki firmy w stosunku do swojego masowego klienta, ale w relacjach takich biznesowych na poziomie menadżer do menadżera jednej do drugiej firmy. Czy ja do ciebie
właśnie,
na przykład.
Czyli w komunikacji B2B i w komunikacji z VIP-ami, VIP-ami pragmatycznymi. Wystarczy, żeby to była osoba, na której nam zależy. Niekoniecznie o wyższym statusie. Powinniśmy stosować te wszystkie zasady pisania listów z dawnych czasów. I teraz akurat w polskiej kulturze listy były jeszcze bardziej skomplikowane od listów angielskich. Tam było kilkanaście rozdziałów. Na początku trzeba było przeprosić, że się późno odpisuje. Tak? I od tego się w ogóle zaczynało. Droga ciociu, przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Dzisiaj właściwie firmy powinny to zmienić na przeprosiny, że w ogóle piszemy i zawracamy głowę. Czyli,
no tak.
Szanowny panie, przepraszamy, że zawracamy panu głowę, ale w maju wchodzi RODO. Pan pewnie myśli, że to jest fajne imię dla pudla czy spaniela, RODO, RODO do nogi. Natomiast generalnie to są ważne przepisy i dlatego do ciebie piszemy. I zracjonalizowanie tego kontaktu jest potrzebne bardzo na początku. Tak?
Ale też to, co...
To nazwaliśmy ramą relacyjną. No, właśnie to, co powiedziałeś, tak, to jest do budowania relacji. Nam potrzebne.
Tak, ale to, co zrobiłeś, to też złamałeś pewną konwencję.
No tak.
Tak? To jest coś, co ja czasami robię, czasami celowo, czasami nie, że na przykład nawet o godzinie 8 rano witam się z kimś, dobry wieczór.
Oczywiście. Dlatego, że rama relacyjna, ta, czyli początek i koniec korespondencji, był do kreowania relacji i mogliśmy tymi relacjami zarządzać i nigdy nie można pisać tam tak samo. W dobrych kontaktach B2B, jeżeli pracujemy z firmami, to one na przykład co 2 tygodnie wymieniają początki maili do prezesów czy dyrektorów tych firm, żeby pokazać, że za każdym razem staramy się to odświeżać. A zatem jedna z gorszych rzeczy, którą można zrobić na koniec korespondencji, to dodać do swojej własnej stopki pozdrawiam.
Pozdrawiam, tak?
Właściwie nie pisać w ogóle pozdrawiam z ręki, tylko że zrobić tak, żeby stopka to wklejała z automatu. To pozdrawiam czy z wyrażaniem.
To jest lepsze?
Nie, jest... to jest właśnie gorsze. To jest strzał w stopę.
Żeby sam...
Tak. Dlatego, że my tam na końcu możemy zrobić różne rzeczy. Możemy napisać do kogoś ważnego z wyrazami szacunku, z poważaniem. Do kogoś bardzo ważnego już musimy dodać czasownik. Mamy 3 czasowniki historycznie, które tam można dodawać. Przesyłam wyrazy szacunku, kreślę się z wyrazami szacunku jeszcze było i pozostaje z wyrazami szacunku. 3 możliwości do super VIP-ów, tak? Tak jak dawniej ręcznie się dopisywało szanowny panie, to dokładnie tak trzeba robić. Ale teraz do kogoś, do kogo piszemy na przykład z odpowiedzią pozytywną na reklamację, już nie musimy pisać z wyrazami szacunku, możemy napisać z pozdrowieniami, trochę połączyć to w takiej wersji. A do kogoś z bliskiego i znajomego, kiedy jest wszystko dobrze, możemy napisać nawet moje ulubione łapcie serdaki, tak? A do kogoś, kogo nie lubimy, napisać łączę wszystkie stosowne wyrazy i tam sobie podstawia te wyrazy, łącznie z wulgaryzmami. Więc zabawa w tych miejscach, początki i końce korespondencji jest bardzo ważna i absolutnie wolno tego szablonizować. Szablonizować trzeba merytoryczne części rozmów czy korespondencji, te branżowe. Tam musi być szablon, musi być schemat.
To ostatnie pytanie. Media społecznościowe. Jak wygląda według ciebie w tej chwili, jak powinna wyglądać komunikacja w mediach społecznościowych? Pamiętam zeszłego roku dokładnie badania z jedną z firm ubezpieczeniowych. Robiliście dosyć wnikliwe analizy i ciekawe wnioski. Czy jesteś w stanie się z nimi tutaj podzielić?
Tak, badaliśmy kilka firm na polskim Facebooku i kilka firm na Facebooku anglosaskim. I okazało się, że po pierwsze Polacy korzystają z Facebooka częściowo tylko kontakt centrowy, a częściowo reklamacyjnie. Piszą też reklamacje, piszą ich o wiele więcej niż ludzie na zachodzie, co oznacza, że Facebook jest innym zupełnie narzędziem. Tam raczej do budowania relacji, do dzielenia się emocjami z marką i odbieraniem tych emocji od marki, natomiast u nas jest to narzędzie do załatwienia spraw. Druga rzecz, którą odkryliśmy, jest taka, że Facebook Polacy wykorzystują do szantażu także, po to, żeby markę zaszantażować i robią to raczej w ostateczności wtedy, kiedy kanały klasyczne nie działają. Czyli tak naprawdę pojawienie się reklamacji na Facebooku marki jest sygnałem niewydolności tradycyjnych kanałów kontaktu. To jest pewne. I teraz w związku z tym inaczej powinna wyglądać strategia odpowiadania i prowadzenia takiego Facebooka, bo tego nie powinna robić agencja, tylko ktoś z branży, ktoś najlepiej z contact center albo z reklamacji, przynajmniej tę część obsługową. I skoro Polacy tam przychodzą, by załatwić sprawę, której nie dało się załatwić oficjalnie, to tak naprawdę myślą w takim skrypcie z dawnych czasów, trochę PRL-owskim, że muszę znaleźć znajomego w firmie czy w urzędzie, który mi coś załatwi po cichu, na lewo czy po znajomości. I oni piszą do tych ludzi na Facebooku, jakby to byli ich dobrzy znajomi, którzy mają im po cichu załatwić tę sprawę, której nie da się załatwić oficjalnie. Co oznacza, że grupa facebookowa jest między młotem a kowadłem, bo z jednej strony nie powinna podrzynać gałęzi, na której siedzi, nie powinna krytykować własnej marki, ale powinna trochę przyjąć rolę takiego mediatora, pośrednika. No to my wam to załatwimy, później wrócić, czy już to jest załatwione, publicznie oczywiście, bo ten kontekst teatru, prawda, szekspirowskiego jest ważny, że widzi to 200 tysięcy ludzi czasem, tak, tę korespondencję. Tak. I na pewno jak najszybciej ten polski Facebook reklamacyjno-informacyjny trzeba odciąć od rzeczników prasowych, od biur rzecznika prasowego, dlatego że tam jest oficjalne stanowisko zawsze. Nie wolno tych tekstów powielać, kopiować. One są mocno formalne, urzędowe, one są mocno
napędzają chyba bardziej
obudowane prawem, przepisami. Trzeba nauczyć tych ludzi, jak to parafrazować i ewentualnie odsyłać do tamtych oficjalnych stanowisk na stronach instytucji, natomiast zupełnie inaczej pracować. To była nasza rekomendacja, to wynikało z badań.
Tomku, pięknie ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze, ale wiemy, jaka jest sytuacja. Gdzie słuchacze mogą ciebie znaleźć, przeczytać, posłuchać, oglądać?
Naukowo mogą mnie znaleźć na stronie naszej pracowni ppp.uniwroc.pl, tam też kropka w środku. Popełniłem też, tak można powiedzieć, pierwszy vlog w swoim życiu, prosto i kropka na YouTubie. 10
no właśnie,
odcinków.
Zostałem
YouTuberem. 10 odcinków z Ministerstwem Rozwoju i Krajową Szkołą Administracji Publicznej, ale staraliśmy się to tak nagrać, żeby też korporacje, firmy mogły z tego skorzystać. A bardziej biznesowo o grzeczności w korespondencji, o takich rzeczach etyczno-etykietalnych to LinkedIn. Tam mnie można znaleźć.
To jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jesteś jednym z prelegentów My Customer Awards, naszej konferencji.
Tak, powiesz, będę miał przyjemność.
W dwóch zdaniach może, o czym będziesz mówił?
Będę mówił prawdopodobnie. Okay. Jeszcze się z tym noszę, ale chciałbym powiedzieć o eksperymencie, który przeprowadziliśmy ze studentami. Rzuciliśmy wyzwanie polskim infoliniom i chcieliśmy sprawdzić, czy potrafią rzeczywiście zrobić krok do przodu, wyjść naprzeciw, zrobić więcej niż mają w skryptach. To prawdopodobnie będzie taki temat.
Świetnie, to już nie mogę się doczekać. Tomku, bardzo dziękuję ci za poświęcony czas. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać.
Dziękuję za zaproszenie.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
No, i jak podobała ci się nasza rozmowa? Przyznam ci się, że odkąd poznałem Tomka, każdorazowo, kiedy wysyłam do niego na przykład maila, czuję pewien stres oceny. To jest taka sytuacja, kiedy okazuje się, że twój rozmówca jest z wykształcenia, na przykład psychologiem, i wtedy włącza się w człowieku taki mechanizm, pewnie mnie teraz skanuje i ocenia, i trzeba mówić poprawnie i wyraźnie akcentować końcówki. Ech, to jest naprawdę prawdziwy stres, ale zapewniam wam, że w tym przypadku tak nie jest. Zdaję sobie sprawę, że nasza rozmowa nie wyczerpuje tematu. Ba, mam wrażenie, że zaledwie go liznęliśmy. Z całą pewnością będziemy wracać do rozmów z Tomkiem właśnie o języku, o jego upraszczaniu, o komunikacji, o treści. Jeżeli nie chcesz czekać do kolejnego nagrania, które zapewne będzie szybciej niż 2 lata, to zapraszam Cię już dzisiaj, 9 maja, na My Customer World Forum. To jest wydarzenie, o którym opowiadałem Arkowi w poprzednim odcinku Klientomanii. Będziesz mieć możliwość tam spotkania właśnie Tomka Piekota, wysłuchania, obejrzenia jego prezentacji oraz zadania mu pytań. Za nami drugi odcinek nowej serii podcastu Klientomania i zarówno ja, jak i Arek czujemy, że nabieramy wiatru w żagle. Arek potwierdza, że złapał bakcyla, więc rynek zyskał kolejnego podcastera. W kolejnym odcinku porozmawiamy o łączeniu sprzedaży różnych produktów. Czy nam jako klientom podoba się kupowanie na przykład usług bankowych u operatora telekomunikacyjnego, ciuchów na stacji benzynowej, czy klasyka na poczcie, zniczy, portfeli, kalendarzy itd. Temat rzeka. Postaramy się z Arkiem ogarnąć to w naszym klientomaniackim formacie. Tymczasem dziękuję Ci za spędzony wspólny czas i do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.